będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Zarówno pozdrawiam widzów telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja. Jak rozumieć wolność i odpowiedzialność? To temat, który dziś podejmujemy. Można powiedzieć bardziej w kontekście, jak edukować do właściwego rozumienia wolności i odpowiedzialności. A ten temat podejmujemy z panią dr Grażyną Szabelską, pedagogiem, wykładowcą akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu, również radną miasta Bydgoszczy.
Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie, witam Ojca serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
Skąd zainteresowanie takim tematem rozumienia wolności, odpowiedzialności i konieczności edukowania w tym, abyśmy jako społeczeństwo właściwie rozumieli, czym jest wolność i odpowiedzialność, a zatem zadając takie dłuższe pytanie, czy można doprowadzić do takiego stanu i poziomu edukacji, wolności, odpowiedzialności, że wszyscy będziemy bez zająknięcia recytować jak tabliczkę mnożenia, czym jest wolność, czym jest odpowiedzialność, czyli że 2 plus 2 jest 4, a 6 przez 3 to jest oczywiście 2.
Recytować definicję to jedno, ale żyć według wartości to drugie. I wydaje się, że
w ekonomii naciągamy i tutaj w wartościach też możemy.
Moje zainteresowanie tą problematyką wiąże się z refleksją, która towarzyszy mi od kilku lat jako pedagogowi, ponieważ obserwujemy dzisiaj ewidentny kryzys życia rodzinnego, coraz więcej rozwodów, kryzys pewnego rodzaju, ogólnie mówiąc, takiej tożsamości indywidualnej, tak zagubienia człowieka jako osoby w aspekcie indywidualnym oraz w aspekcie społecznym, swoistą erozję zaufania społecznego. Czyli na trzech różnych płaszczyznach obserwujemy, na płaszczyźnie indywidualnej, rodzinnej i społecznej, obserwujemy kryzys.
Ale
i pani, teraz mam wrażenie,
w wyborach samorządowych została obdarzona tym zaufaniem społecznym, skoro została radną. Czyli jest ten kryzys, czy nie jest zaufania społecznego? No
kryzys,
ktoś pani zaufał.
Kryzys zaufania społecznego obserwujemy w Polsce od lat i rzeczywiście to jest duży problem. I on wiąże się w moim mniemaniu również, on wynika z kryzysu wartości. Właśnie z tego, że niepoprawnie, źle rozumiemy, czym jest wolność, czym jest odpowiedzialność i przekłada się to następnie na brak zaufania również w kategoriach społecznych. Ale tak wracając jeszcze do tych poszczególnych jakby przestrzeni, jeśli chodzi o życie i kryzys w naszych relacjach rodzinnych. Tutaj myślę, że istotną sprawą byłoby rzeczywiście swoista próba wychowywania czy edukowania do wolności i odpowiedzialności. Bo wydaje się, że źle rozumiejąc wolność, czyli źle rozumiejąc w takim pojęciu, że wolno nam wszystko, zaczynamy zatracać podstawowe wartości, które doprowadzają na przykład do erozji życia rodzinnego, do rozwodu, do tego, że nie bierzemy odpowiedzialności nawet za te trudne sytuacje, za trudne różne relacje, które pojawiają się w życiu małżeńskim oraz w relacji pomiędzy dziećmi a rodzicami.
Nie umiemy się cieszyć też sukcesami wówczas i radościami, bo skoro nie umiemy przeżywać trudnych sytuacji, to często też brakuje nam sił na to, by przeżywać i pomnażać to, co jest dobre i to, co jest radosne.
To, co
jest sukcesem życia małżeńskiego czy życia rodzinnego w takich radościach. Klapki na oczach?
Może troszeczkę pójście na łaciznę, na skróty. Jeżeli pojawia się problem, często skłonni jesteśmy nie skupiać się na przyczynie, ale na skróty idąc, dążymy niepotrzebnie do na przykład do rozwodu. Myślę, że tutaj to poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka i tego, czym jest w ogóle odpowiedzialność. A pamiętajmy, że odpowiedzialność jest jakby umiejętnością człowieka do odpowiadania wolą na wartości. I każdy nasz wybór jest odpowiedzią na określoną wartość. W każdym naszym działaniu, w każdym naszym wyborze jest opowiedzenie się za wartością. I teraz w życiu rodzinnym często... Mówiąc o wolności z kolei i źle rozumianej wolności, stawiamy być może zbyt pochopnie wolność na pierwszym miejscu. I to też często jest błąd, czy w życiu rodzinnym, czy w wychowaniu. Pojęcie wolności w ogóle ostatnio robi zawrotną karierę, a zapominamy o tym, że wolność ma być tylko albo aż instrumentem do tego, żebyśmy byli w życiu szczęśliwi.
Więc... Chociaż jest to jeden z większych darów, którym zostaliśmy obdarzeni przez Stwórcę. On jest wolny i w tej wolności pozwolił nam być wolnymi, czyli zdolnymi do tworzenia i samorealizacji, samopoznania. Mówi Pani o odpowiedzialności.
Ale też samodyscypliny.
No tak. To...
Bo jakby wolność i wybór dobra, bo w personalistycznej koncepcji rozumienia wolności pamiętajmy, że wolność jest umiejętnością wyboru dobra. I tutaj
tak, tylko
zawsze...
Spróbujmy uporządkować tę odpowiedzialność. Przylgnięcie do wartości, wybór wartości. Jak rozpoznać te wartości? Które są wartościami, powiedzmy, nadrzędnymi? Albo co jest podstawową wartością? Dlaczego to pytam? Ponieważ gdy rozmawiamy dziś o wolności, jak rozumieć w tym kontekście też wychowania do wolności i odpowiedzialności, to zdajemy sobie sprawę z tego, że 8-letnie już dzieci wchodzą w świat wirtualny, gdzie czują się najbardziej wolne, jak to tylko możliwe. Czują się tam samodzielne, czują się tam niezależne, czują się tam odpowiedzialne za pieski, za kotki, za przyjaciół, nieprzyjaciół. To jest ich świat odpowiedzialności i wolności jednocześnie.
Tak, i pamiętajmy, że tu już jest rola rodziców, by tą wolność dozowali adekwatnie do odpowiedzialności, jaką jest w stanie podjąć i dźwignąć dziecko za swoje czyny. I tutaj odpowiedzialność jest proporcjonalna do wolności. Czyli więcej odpowiedzialności, tym więcej wolności możemy dać dziecku.
A czy odpowiedzialności za te wybory nie ponoszą również ci wszyscy, którzy stoją za światem reklamy, światem mediów, światem promocji produktów, światem przybliżania, że to jest takie atrakcyjne, to jest takie dobre, że każdy to musi mieć, a ci biedni rodzice muszą walczyć niczym Dawid z Goliatem, prawda, przeciwko całemu wojsku filistyńskiemu, które chce zniszczyć i wprowadzić w ten świat uzależnienia od smartfona, od świata wirtualnego, to proste dziecko. My tak często, rodzice odpowiedzialni, a rodzice patrzą i słuchają, mówią, spróbujcie wy sami na przykład, prawda?
Znaczy, myślę, że do pewnego wieku to rzeczywiście na rodzicach spoczywa ta właśnie odpowiedzialność za to, żeby być tym żeby ten kierunek rozwoju dziecka wyznaczać bardzo precyzyjnie. To wolno, a tego nie wolno. To jest dobre, a to jest złe. By rzeczywiście nie pozwolić na taką daleko posuniętą relatywizację pojęć, bo tutaj bardzo łatwo młody człowiek rzeczywiście łapczywie rzuca się na wolność rozumianą, rób ta, co chce ta. I to jest właśnie zły kierunek rozwoju wolności i tym najbardziej zagrożona jest dziś młodzież. A często dorosły człowiek, rodzic, mam wrażenie, że boi się, że wolałby być raczej kumplem, raczej takim przyjacielem niż rodzicem, który ma autorytet i który ma odwagę powiedzieć, ja wiem od ciebie lepiej, co na tym etapie rozwoju jest dla ciebie dobre. I to ja wiem jako rodzic, że w tym wieku dobrem dla ciebie jest na przykład ograniczenie używania internetu, ograniczenie oglądania pewnych programów. Więc jednak upierałabym się, proszę ojca, że ta odpowiedzialność rodzicielska wskazywania tego, co jest dobrem, a co złem, w różnych codziennych sytuacjach i czynnościach, które dane są dziecku poprzez narzędzia, które no, wraz z cywilizacją się rozwijają. No, tego nie zahamujemy. I też nie chodzi o to, żeby ograniczać dostęp do telefonów, do internetu, bo to jest tylko narzędzie, prawda?
Wiadomo, że nie sami z tego korzystamy, chociaż tak. Rodzi się pytanie, jeżeli teraz przeciętny rodzic takiego dziecka w wieku 8, 9, 10 lat, to jest takie 35+, prawda? Sam w pracy nie rozstaje się z narzędziami informatycznymi, komunikatorami społecznościowymi. Po prostu jest, mówiąc krótko, w sieci, w tej sieci już czuje się jak ryba w wodzie, ale nie w tej zatrutej, ale w czystej, przejrzystej. Jest mu tam bardzo dobrze. To teraz my mówimy, no drodzy rodzice, musicie zdać sobie sprawę z tego, jaka to jest odpowiedzialność na was spoczywa. W wychowaniu dziecka do wolności odpowiedzialności, czyli przestrzeganiem go przed zniewoleniami, gdy często to właśnie to 35+ najczęściej jest środowiskiem czy grupą społeczną uzależnioną od telefonu, od smartfonu. To znamy z obserwacji.
Tak.
Niechby tu rozległ się dzwonek, sięgniemy do miejsca, gdzie mamy telefon komórkowy.
To dlatego warto o tym mówić, że osobista relacja z drugim człowiekiem, tylko ona zapewnia możliwość podjęcia autentycznego dialogu. A dialog również ma związek z wartościami, o których dziś mówimy. Odpowiedzialność, wolność. Ponieważ w autentycznym dialogu następuje przejęcie, bo to jest warunek też autentycznego dialogu, przejęcie niejako, w cudzysłowie oczywiście, odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jakby w autentycznym dialogu, który nigdy nie nastąpi przez telefon, komórkę czy Facebook, bo...
Chociaż może być wsparciem.
Może być wsparciem, ale jednak bezpośredni kontakt z człowiekiem, gdzie można spojrzeć sobie w oczy, można ocenić całokształt tej sytuacji. No, bezpośredni kontakt osobowy. Tu zawiązuje się ta przestrzeń pomiędzy ja i ty. Ta przestrzeń pomiędzy, w niej znajduje się to miejsce na to, by w autentycznym dialogu niejako zawierzyć siebie drugiej osobie, bo na tym polega autentyczny dialog. I dziś również tego autentycznego dialogu nam brakuje w relacjach między rodzicami i dziećmi.
Dziękuję za to, że dotarliśmy do relacji tych osobowych. Jak budować relacje, by one były relacjami opartymi na wzajemnym, jak to pani mówi, autentycznym dialogu, który kształtuje w nas to poczucie wzajemnej odpowiedzialności jeden za drugiego, a jednocześnie kształtuje w nas wolność. No i wiadomo, że ta wolność kończy się moja tam, gdzie zaczyna się pani doktor wolność. No to już wiemy doskonale, ale o tych relacjach chwileczkę. I potem druga część, że jeżeli mówimy o relacjach osobowych, to te relacje są powiązane z uczuciami i tymi negatywnymi, i tymi pozytywnymi, bo trudno mówić o uczuciach do szklanki wody na przykład, albo do długopisu, czy też do komputera, czy z jakiegoś komunikatora, prawda?
Podstawą relacji, zdrowych relacji międzyludzkich, każdych, czy to będzie relacja między kobietą i mężczyzną, rodzicem, dzieckiem, czy relacje koleżeńskie, zawsze jest prawda. I stanięcie w prawdzie wobec drugiego człowieka umożliwia tylko to, umożliwia prawdziwy, autentyczny dialog. A relacje osobowe, jeżeli nie są oparte, jakby niejako zakorzenione w autentycznym dialogu, trwają krótko. One rzeczywiście mogą przez jakiś czas przetrwać, ale na dłuższą metę po pierwsze stają się nudne, bo jeżeli nie jesteśmy wobec siebie autentyczni, jeżeli nie stajemy... Cóż oznacza szczerość? Co oznacza szczera relacja? Oznacza to, że ja w każdym momencie, w każdej chwili, w jakiej znajduję się w relacji, nawet ta relacja między nami teraz, ta rozmowa, też jest jakąś relacją. I ona nie przetrwa, jeżeli ja... Nie będę stawała w prawdzie w tym momencie, przed ojcem, przed słuchaczami. Więc prawda jest warunkiem prawidłowych relacji międzyludzkich.
Kiedyś miałem taką sytuację,
możemy tylko chwilę przetrwać.
Jeżeli chodzi o prawdę w relacjach, miałem takie zapytanie. Proszę ojca, gdyby się okazało, że zupa, którą ktoś przygotował z wielką miłością i z wielkim trudem, z wielkim poświęceniem, okazała się odrobinę za słona. Jak ktoś pyta, nie słona jest ta zupa, to mam powiedzieć prawdę czy skłamać, że jest za słona?
No, czasami warto może sobie powiedzieć, no lubię tą słoną zupę, żeby nie powstawały potem takie reklamy społeczne, bo zupa była za słona i mamy przemoc w rodzinie, tak
bardzo
już kolokwialnie.
Bardzo ciekawa kampania, która potem przysłużyła się niestety ku temu, by przemoc sprowadzić tylko i wyłącznie do rodziny, prawda?
Przemoc w rodzinie, w rodzinie, akurat pisałam doktorat z dziedziny przemocy wobec dziecka w rodzinie. I tu śmiało mogę powiedzieć, że ona jest.
Trzeba
jej przeciwdziałać. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest patologia życia rodzinnego, a nie sedno, nie istota życia rodzinnego. Jakby tu trzeba trzymać właściwe proporcje w zajmowaniu się przemocą w rodzinie, bo to też wiąże się z odpowiedzialnością. Nawet dzisiaj słyszeliśmy wyrok matki dzieciobójczyni, która zabiła dwoje własnych dzieci. Skąd się w ogóle bierze taka możliwość, że matka zabija dwoje swoich córek? To jest brak odpowiedzialności rodzicielskiej, już niezależnej od innych problemów, które zapewne towarzyszyło temu dramatowi, ale jest to jednak też brak wzięcia odpowiedzialności za życie drugiego człowieka, w tym przypadku za własne dzieci. Takich sytuacji jest zbyt wiele w XXI wieku, prawda? Wydaje się, że tyle mamy programów, które próbują zabezpieczać nas przeciwko takim patologiom. Wiele środków unijnych i nieunijnych jest rozwijanych i gdzieś aplikowanych w różne najróżniejsze programy, a jednak tak naprawdę nie potrafimy jako cywilizacja przeciwdziałać i zatrzymać przeciwstawić się takiej lawinie agresji.
Anonimowość jest przyczyną? Tym, że nie chcemy wiedzieć, co się dzieje u sąsiada, co się dzieje, jak mamy takie zasłony?
Czy myślę, że anonimowość...
Albo nie chcemy się interesować innymi, by ktoś nie interesował się nami? Nie spoglądaj przypadkiem do mojego koszyka podczas zakupu.
Ten problem jest związany tylko z takim elementem problemu wykrywania przemocy w ogóle w relacjach międzyludzkich, ta obojętność. Natomiast źródłem agresji wobec drugiego człowieka również jest według mnie kryzys wartości. Właśnie niepoprawne rozumienie tego, czym jest moja wolność i co to znaczy odpowiedzialność wobec drugiego człowieka? Bo
cały czas do tych wartości mam w centralnym miejscu swoich notatek z tych
rozmów. Bo tak naprawdę tak.
Ale do tego bym powrócił pani doktor za chwileczkę. Dlaczego pytałem o tę zupę troszeczkę zasłoną? Ponieważ wiadomo, że prawda jest podstawą naszych relacji i naprawdę można je budować. No też wiemy, że prawda bez miłości zabija. Miłość ma sens tylko w prawdzie. Więc stąd było to moje pytanie, że potrzebna jest w tym budowaniu relacji, uczeniu się prawdziwego rozumienia wolności, edukowaniu się, by ta wolność nie była czymś bardzo relatywnym. Moja, twoja, nasza, tamci mają większą, ci mają mniejszą, tamci muszą być bardziej odpowiedzialni, bo są na świeczniku. My możemy być mniej odpowiedzialni, bo jesteśmy pod świecznikiem, albo w ogóle cień czy światło ze świecznika do nas nie dociera. Wszyscy mamy być odpowiedzialni, wszyscy mamy być wolni. Stąd moje pytanie o miłość.
Tutaj poruszył ojciec relację miłości i prawdy. Myślę, że nie ma prawdziwej miłości bez życia w prawdzie. I łatwo przeprowadzić taki wywód. Otóż no, czym jest miłość? Najprościej mówiąc, różne definicje do tego nawiązują, że miłość jest po prostu chceniem dobra drugiej osoby. Miłość do drugiego człowieka zawsze polega na jakimś odniesieniu się do dobra w kontekście drugiej osoby. I teraz dochodzimy do punktu, do pytania, gdzie mogą być różne odpowiedzi. To czym jest to dobro, prawda? Bo każdy może powiedzieć, ja kocham, bo ja chcę twojego dobra. I dochodzimy do punktu, do pytania, czy istnieje dobro obiektywne. Bo raczej się zgodzimy z takim konstruktem, że miłość jest chceniem dobra. Ale widzę, że wiele różnic następuje w odpowiadaniu na pytanie, czym jest to dobro. No, uważam, że istnieje dobro obiektywne i jeżeli mamy w swojej hierarchii, w swoim życiu poukładane te wartości w taki sposób, że wiemy, a wiemy między innymi również od rodziców, możemy się również dowiadywać w szkole, z różnych relacji możemy się i sytuacji dowiadywać, czym jest obiektywne dobro. Więc jeżeli mamy jasne sformułowanie, czym jest dobro, to wtedy w odpowiedzialności za to dobro, w relacji do drugiego człowieka, budujemy relacje oparte na prawdziwej miłości.
A zatem czym jest to dobro obiektywne? Jak je definiujemy? Jak je określamy?
No właśnie, ktoś to zdefiniuje, obiektywne dobro rzeczywiście.
No, ja osobiście
dobro
nie mam.
Dobro jest życiem, życie jest dobrem, miłość jest dobrem i dobro jest miłością. Takie odpowiedzi się nasuwają w pierwszej kolejności.
Jeżeli jesteśmy w wolności odpowiedzialności, dotarliśmy przez prawdę i miłość do dobra, a zatem nie sposób nie zapytać, czy można uszczęśliwiać na siłę.
Myślę, że na siłę się nie da uszczęśliwić.
Jak sobie poradzić z tym,
na siłę się nie da uszczęśliwić?
Rodzice powinni poradzić, gdzie mogą pójść po pomoc wychowawcy, nauczyciele, którzy znamy wartości. Najwyższym dobrem jest Bóg, najwyższym dobrem jest Bóg, który jest źródłem życia, miłości, prawdy, jest drogą, zmartwychwstaniem w osobie Jezusa Chrystusa, odkupicielem i tak dalej, i tak dalej. I my to wiemy, a z drugiej strony mamy człowieka, który jest wolny. I teraz jak sobie poradzić z tym, że czasem, jak to powiedział Jan Paweł II, ktoś leci nam z rąk i nie jesteśmy go w stanie udźwignąć, i nie jesteśmy go w stanie zachwycić tym dobrem, nie jesteśmy go w stanie poprowadzić tą drogą szczęścia, bo on po prostu nie chce. Mamo, ja chcę smartfona.
W relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, myślę, że w takich sytuacjach, wracając do tego, co wcześniej powiedziałam, to rodzic powinien mieć odwagę zdecydować za dziecko, co jest dla niego dobrem. Na danym etapie rozwoju i rozumienia tego, jak dalece on jest w stanie wziąć odpowiedzialność za to i w jaki sposób używa tego smartfona.
Uczepiliśmy się tego smartfona.
No tak. Tak. Ale właśnie właściwe używanie smartfona.
Czyli różnego rodzaju narzędzi.
Prawda? Czyli różnego rodzaju narzędzi spowoduje, że rodzic jakby powierzy więcej wolności swojemu dziecku i rzeczywiście zastosuje mniej restrykcji. Jeżeli dziecko nie jest w stanie na danym etapie swojego rozwoju właściwie i mądrze dokonywać wyborów, ten wybór powinien być dokonany przez rodzica. To jest właśnie autorytet rodzicielski, którego często też dzisiaj brakuje właśnie w relacjach pomiędzy rodzicami i dziećmi. No ten autorytet rodzicielski...
Lenistwa rodziców z braku pomysłu?
Myślę, że...
Bezradności?
Myślę, że jest tutaj jakby niepoprawne rozumienie tego, czym jest dobro dziecka. Bo często mam wrażenie, że rodzice myślą, iż danie dziecku wolności, swobody wyboru, że to jest to dobro. A okazuje się, że dzieci często potrzebują takiego jasnego, czytelnego komunikatu, a nawet czasami zakazu, że to nie na dziecku spoczywa cała odpowiedzialność za jego wybór. W pewnym sensie dziecko nawet oczekuje, że w określonych sytuacjach to rodzic bierze na siebie odpowiedzialność tej decyzji i to rodzic decyduje, co jest dla dziecka lepsze w danym momencie.
Jeżeli tego rodzic nie robi, to zgadza się pani, lenistwo, brak świadomości?
Myślę, że chyba brak świadomości tego, że dobrem dla dziecka, że dobrem dla dziecka jest właśnie to podjęcie tej decyzji za niego czasami.
Jak rozumieć wolność?
Nie posądzam rodziców o lenistwo, ani o brak chęci dobrego wychowania. Myślę, że bardziej jest to niepoprawne rozumienie, jakby takie naddawanie wartości, którą ma wolność, przywiązywanie do niej zbyt wielkiej rangi na wczesnych etapach rozwoju dziecka. Jednak ta wolność musi być dozowana, czyli wolność proporcjonalnie do możliwości podjęcia odpowiedzialności za własny czyn.
I wtedy... Myśląc i mówiąc lenistwo, nie miałem na myśli, że rodzice są leniwi, nie pracują, nie troszczą się o dom, tylko że może bardziej takie lenistwo wynikające z ciężaru trudu rodzicielstwa i budowania tej relacji, która jest relacją kształtującą dziecko wolności, odpowiedzialności za miłość do rodziców, za miłość do siebie nawzajem, do samego siebie jako dziecka, bo to wcale nie jest takie łatwe, to jest bardzo wymagające. I może czasem zbyt mocno jesteśmy skupieni na sobie i cóż będziemy się zajmować kimś innym. Mamy zbyt
wymaga czasu i wymaga po prostu poświęcenia
czyli dziecku lenistwo w tym wymiarze,
czasu.
Że nie chcemy podjąć tych obowiązków względem dzieci.
Obowiązki, ale też różne zajęcia, które związane są z naszym rozwojem. Właściwie jak obserwuje się dzisiaj życie i harmonogram dnia ludzi w średnim wieku, którzy mają dzieci, które wymagają dużo czasu, to ma się wrażenie, że nie ma tego czasu na te osobowe relacje.
Dlaczego?
Dlatego, że często dziecko przechodząc z jednych zajęć na drugie, one są bardzo dobre, rozwijające, ale... Pamiętajmy, że...
Ale rodzice też idą z jednych zajęć do drugich, od pracy...
No często tak jest.
Do rekreacji, do dbania o siebie, do sportu, do też jakichś zajęć do zajęć, czy to wynikających z obowiązków zawodowych, czy z powinności, czy no z dbania o zdrowie i kondycję fizyczną, też przyjaźnie, które się zawiązują, które chcemy podtrzymywać.
Jednym słowem... Za mało czasu poświęcamy na zwyczajne, proste relacje osobowe, a nie da się wychowywać bez poświęcenia czasu.
Czy wśród tych wartości, o których dzisiaj pani doktor tak mówi, jako wartościach obiektywnych, rodzicielstwo jest taką wartością obiektywną, którą trzeba w sobie kształtować, wolności, odpowiedzialności? Czy po prostu rodzicem się staje przez rozmowę z koleżanką, z kolegą, czy w relacji do dziecka?
Ja myślę, że no, wynika to również z naszej naturalnej potrzeby i w sposób naturalny człowiek jest istotą społeczną, ale też rodzinną. A rodzina, relacje rodzinne wynikają z naszej natury po prostu. Więc w pewnym sensie nie musimy się tego uczyć, bo Bo po prostu to jest nasza natura. Potrzeba założenia rodziny, potrzeba kochania oraz potrzeba rodzicielstwa. To są nasze naturalne potrzeby, co nie oznacza, że nie powinniśmy się edukować, wychowywać i nawet samo wychowywać do prawidłowego rodzicielstwa. Myślę, że rzeczywiście tutaj połączenie tych dróg, tej naszej naturalności, z której można wiele dobra czerpać, jeśli tylko wsłuchamy się sami w siebie i pozostaniemy w prawdzie, to wiele wartości, wiele nawet metod wychowania wynika po prostu właśnie z naturalnej odpowiedzialności za dziecko, z naturalnej chęci wprowadzenia dziecka w świat wartości po to, żeby wychować się, po to, żeby stało się wartościowym człowiekiem, a po to, żeby w przyszłości stało się wartościowym człowiekiem, musi być wychowane, czy musi być wyposażone w trakcie wychowania rodzinnego, między innymi rodzinnego, w szereg takich cech jak obowiązkowość, jak prawdomówność, i szereg innych cech, które my jako rodzice jesteśmy w stanie w procesie wychowania kształtować u naszych pociech.
Pobłażliwość, a nadopiekuńczość w kształtowaniu wolności, odpowiedzialności. Zeszliśmy na ten taki chyba najbliższy nam temat, czy dział tego kształtowania wolności, odpowiedzialności, rozumienia, czyli wychowanie dzieci, prawda, wychowanie młodzieży, jak kształtować, by z jednej strony nie robić wszystkiego za dziecko, nie wychować go w takim akwarium, a z drugiej strony nie być dla niego pobłażliwym, że to, co pani często powtarza w czasie tej audycji, że ono już jest dorosłe, że ono wszystko wie, rozumie, jak to często powtarzamy. Dzieci wiedzą lepiej.
Tak. To jest trudne, to jest też odwieczny dylemat pedagogiki, ten balans pomiędzy zakazem a wolnością, prawda?
Jak rozwiązuje to pedagogika?
Tutaj często to zdrowy rozsądek i życie i stosowanie się do wewnętrznego rozumienia właśnie prawdy, dobra, rodzicowi często podpowiada, w którym miejscu powiedzieć dziecku nie, nie wolno, a w którym dać mu szeroką wolność i autokreację. I,
no, zniewolony rodzic może ukształtować wolności i odpowiedzialności swoje dziecko.
No to jest dobre pytanie. Chciałam jeszcze, proszę ojca, nawiązać w aspekcie pedagogicznym do takiego pojęcia podmiotowości, bo ono też ma właśnie związek z odpowiedzialnością, bo to jest trudne, rzeczywiście to jest trudne wychować odpowiedzialnego człowieka, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na to pojęcie podmiotowości, ponieważ bycie podmiotem, czy to w relacji do rodzica, czy w relacji do nauczyciela już w przestrzeni szkolnej, to podmiotowość powoduje, że budzi się poczucie odpowiedzialności. Czyli, a z kolei bycie podmiotem oznacza poczucie sprawstwa. Czyli bycie podmiotem oznacza, że pewna doza decydowania o sobie musi występować i ona jest bardzo potrzebna, bardzo twórcza, prorozwojowa na każdym etapie rozwoju.
Dziś rozmawiamy z dr Grażyną Szabelską, pedagogiem, radną miasta Bydgoszczy, też wykładowcą akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.
Tak.
Jak rozumieć wolność i odpowiedzialność? Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia telewizji Trwam. 56 657 0011 lub 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. I w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Zapraszamy Państwa do spostrzeżeń, do pytań, do tego podstawowego dylematu, jak my rozumiemy, jak kształtujemy siebie, wolności, odpowiedzialności, jak kształtować społeczeństwo. nie sięgając do czasów zamierzchłych, słusznie minionych, czyli tych czasów, z których duch jeszcze wionie po dziś dzień, czyli czasów materializmu, komunizmu i wszystkich takich ideologii. No, żyjemy w świecie genderyzmu, ale człowiek coraz bardziej jest traktowany jak przedmiot. W wymiarze pracy, do której zmierza, w wymiarze często też relacji, sprowadzany jest do przedmiotu. I teraz jak uprzedmiotowiony dorosły może wychować podmiotowo i traktować podmiotowo swoje dziecko? Skąd czerpać siłę na podmiotowość w świecie, który uprzedmiotawia nas niemalże na każdym miejscu? Mówiąc jeszcze, że zwierzę jest wyższe od nas, lepsze. Oglądamy wszystkie te, jeżeli oglądamy programy o zwierzętach, to te zwierzęta, one czują, one rozumieją. Drzewa też niemalże już myślą, prawda? I są wolniejsze niż człowiek, bardziej odpowiedzialne niż człowiek, gdy tak uprzedmiotawiam dalej troszeczkę, gdy dowiadujemy się, że robot za niedługo będzie bardziej personalistyczny niż człowiek. I teraz jak dorosły, otoczony i sprowadzony do trybu, do małego mechanizmu, może ukształtować podmiotowo i budować relacje podmiotowe ze swoim dzieckiem?
No, w takiej sytuacji rzeczywiście cywilizacyjnie zaczynamy brnąć w jakiś zaułek. Tutaj to, co ojciec wspomniał,
dylemat był zawsze.
Myślę, że tu należy podkreślić, że w tym naszym rozumieniu tych wartości w kontekście również miłości jako wartości nadrzędnej, bo śmiem postawić jakby kolejną tezę, że wolność istnieje dla miłości. Nie odwrotnie. Ale to wiąże się właśnie z tym, że nie możemy człowieka nigdy traktować jako narzędzia, jako instrumentu, jako środka do realizacji naszych celów. I kierując się choćby tą chrześcijańską zasadą, wielokrotnie eksponowaną w filozofii personalistycznej, myślę, że to może być taki drogowskaz na każdym etapie zaawansowania tego problemu, o którym ojciec tutaj wspomniał, że jesteśmy zniewoleni.
Budowanie swojej świadomości tego, kim jesteśmy, to nam pomaga. Czyli człowiek wewnętrznie wolny, wewnętrznie uformowany, budujący człowieka wewnętrznego, niezależnie od zniewolenia, które jest wokół nas, jesteśmy z tą świadomością przedrzeć się do dziecka, do człowieka młodego.
Czy tu należy zwrócić się, bo jeżeli mówimy teraz o dorosłej osobie, to myślę, że należy zwrócić, ale najpierw musi być ta diagnoza. Ktoś musi zdać sobie sprawę, że jest tym zniewolony, bo my teraz diagnozujemy coś jakby z boku, ale tylko wtedy nastąpi ten zwrot, jeżeli sama siebie zdiagnozuje jako zniewolona. I jeżeli sama stwierdzę, chcę zawrócić z tej drogi, ale najpierw musi być diagnoza, w jakim jestem miejscu, na ile moja wolność nie jest zgodna z personalistycznie, bo tu odwołuję się często do tej filozofii personalizmu, moja wolność nie jest zgodna z tym, jak rozumiana jest prawidłowo, czyli w odniesieniu i tylko i wyłącznie w relacji wyboru dobra.
I wciąż mówimy jakby o takim indywidualnym naszym stanie. Natomiast bardziej chciałem poprowadzić i chciałbym, odbierzemy telefon i wrócić do tego wątku, z tej racji, że w systemie gospodarczym, ekonomicznym, politycznym, korporacyjnym, gdzie w miejscu pracy jesteśmy niezależnie od tego, czy my mamy świadomość wolności, czy jesteśmy zniewoleni przez używki, czy przez jakąś konkretną osobę, czy relację, okazuje się, że my żyjemy w systemie, który traktuje nas jako, nie że globalnie, ale traktuje nas przedmiotowo. I teraz wychodzę, wracam do domu z tego systemu, gdzie jestem przedmiotowo traktowany, gdzie jestem tylko trybikiem, podatnikiem na przykład, prawda? Wracam do domu i ja mam, ja muszę budować relacje podmiotowe, a również w tym świecie przedmiotowym, powiedzmy korporacyjnym, muszę budować relacje podmiotowe, bo widzę drugiego człowieka. Jak budować tutaj tego człowieka wewnętrznego, jak budować te relacje? Po telefonie, po osobie, która do nas telefonuje. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Nie na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Mówi Krystian z katolickiej Bawarii w Niemczech.
Prosimy, panie Krystianie.
Ja jestem ojcem czworga dzieci i tak chciałem tylko powiedzieć, może to pomoże młodszym małżeństwom, które oczekują lub mają dzieci. Z mojego doświadczenia, jak byłem jeszcze małym dzieckiem, jeśli się widzi rodziców, jak wspólnie klękają i się modlą i później razem z nami. No i jak rozmawiałem po prostu dużo z dziećmi, przygotowanie do Komunii Świętej, co to jest spowiedź i całe to wychowanie katolickie, jak to jest ważne. No i później jak miałem 14 lat, to wyjechaliśmy do Niemiec i wiadomo, no jest tutaj, było tutaj dużo więcej pokus, różne rzeczy się widziało, ale rodzice wiadomo, bali się też o nas, o mnie i moją siostrę w tym innym otoczeniu. Ale muszę powiedzieć, że właśnie to, jeśli się ma dobrą podstawę, to wychowanie w wierze, o które się rodzice bardzo starali, to mi się wydaje, że nie trzeba się tak mocno bać o dzieci, bo są wychowane. Właśnie dziwię się często, dlaczego rodzice tak trochę się przejmują i boją. Tak się myślałem sobie, no wychowaliście nas po katolicku, dlaczego się boicie puścić nas w ten świat? Miejcie troszeczkę zaufania do nas. Bo byłem też przez 3 lata w internacie i praktycznie 3 lata poza domem. No i też człowiek nie zatracił tej wiary. Mój tato też zawsze mówił takie powiedzenie, że nawet są takie dzieci, które nawet jak się zatraci wiarę, a są dobrze wychowane, to kiedyś ten człowiek powróci znowu do tej wiary, nawet jak jakieś błędy zrobi w swoim życiu. No i też właśnie tak, też toczę to dalej, słucham Radia Maryja, oglądam telewizję, trwam z moimi dziećmi, no. Moja żona jest Niemką, także ja muszę zawsze wszystko je tłumaczyć, ale wspólnie oglądamy i bardzo się im to podoba, są zainteresowani i to jest właśnie, mi się wydaje taki, no, bardzo ważne to jest właśnie wychowanie.
Dziękujemy, panie Krystianie.
Bóg zapłać, to wszystko, co chciałem powiedzieć.
Ponieważ do relacji pan wprowadził postawy, czyli te postawy, wobec których nie można przejść obojętnie. Prosimy, pani doktor.
Tak, dziękujemy bardzo za ten głos, który rzeczywiście tutaj od takiej strony rodzica, ojca czwórki dzieci bardzo pięknie to naświetlił. Tak, a właśnie dziękuję, że wprowadził pan też pojęcie wiary, bo tutaj no, mówi się o wychowaniu w rodzinie, po części w szkole wspomniałam, a tu wiara może dodawać zupełnie jakby niezależnym torem kształtować, niezależnym od tego, co przeczytamy, czego się dowiemy, to wiara również może stanowić i stanowi ten gwarant tego, że nasza wolność, nasza odpowiedzialność zawsze będzie jakby gdzieś wyskakując z powodów różnych zawirowań życiowych, będzie wskakiwać na właściwe kolejny, które, a gwarantem tego jest nasza wiara. Wiara rodziców, wiara przekazywana dzieciom w procesie wychowania.
Co powiedział pan Krystian? W postawach, konkretnych postawach, a nie tylko nie tylko w słowach, bo często słyszymy, jak a mówiłam mu, a mówiłem mu, a jakie były postawy?
Jaki był przykład,
tak. Kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Halo, szczęść Boże, szczęść pochwalony Boże. Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi pani Anna z Przeworska, ja 37, nie mam swoich dzieci, ale wychowałam się w bardzo dobrej rodzinie i dziękuję moim rodzicom, mojej prababci starszej papierowej, która nauczyła, budziła nas do przedszkola i do wstawania godzinkami. No, a jak było z pokłonem Panno Święta, to wszystko po kątach klękało i modliło się na kolanach. Tak to kiedyś było. W tej chwili mam 60 lat. Pierwszą rzecz, jaką chciałabym tej pani doktor powiedzieć, myślę, że to ona została zraniona. Tak ją rozczytuję. Po tylu latach pracy z dziećmi, z młodzieżą, no w ogóle. Zraniona na starcie i doznała przemocy w rodzinie. Stąd powód, że napisała pracę.
Zapytamy o to panią doktor, dlatego że to, że ktoś się zajmuje jakąś sprawą, to nie znaczy, że jest poraniony, tylko że może wprost przeciwnie, że jest wrażliwy, ale przyczyny podjęcia problematyki wychowania rodzinnego.
Dziękuję za ten telefon. No, taka diagnoza specyficzna. Natomiast odpowiadając tutaj pani, myślę, że wrażliwość na problem, bo chyba tego próbowała pani dotknąć w swojej diagnozie, na problem krzywdy dziecka, no jest uzasadniony nie tylko dziś w XXI wieku. Ten problem zawsze istniał. I być może, no mimo wszystko tu pani tym swoim telefonem powróciła do tej, jakby do problemu agresji w relacjach międzyludzkich. Bo tu o to chodzi. Dlaczego mimo upływu czasu, mimo rozwoju cywilizacji nie potrafimy jako ludzie powstrzymać agresji wobec siebie? To nie chodzi tylko o relacje przemocowe w relacjach rodzic-dziecko, ale w ogóle agresja między ludźmi istnieje i jest czymś złym i to nie podlega dyskusji.
Upraszczania bogactwa drugiego
człowieka. To nie podlega dyskusji i należy dokonywać wszelkich starań, by w każdej przestrzeni umniejszać to zło, bo przemoc wobec drugiego człowieka w każdej postaci to jest zło.
Przemoc, czyli wykorzystywanie też drugiego człowieka.
I myślę, że tak bym pozostawiła tą odpowiedź, bo tu nie zgodziłabym się z panią, że ja wiem, że pewne elementy, w pewnym nurcie i pewne badania poszły być może za daleko, jeśli chodzi o rozumienie tego, czym jest przemoc wobec dziecka. I niektórzy badacze skłonni są nadawać tą rzeczywistość. Tymczasem tu ja zawsze apeluję o rozsądek. To rodzic w swoim rozumieniu swojego rodzicielstwa, jeżeli posługuje się dobrem, prawdą i wsłuchuje się w siebie, to zawsze wie, co zrobić, żeby nie przekroczyć tej granicy. I ten zdrowy rozsądek często podpowiada rodzicowi, kiedy powiedzieć nie, kiedy dać klapsa i kiedy to, co robi, staje się jakby taką emanacją właśnie tych naszych własnych problemów i przelewamy swoje problemy na dziecko. Ale tu...
Kiedy te problemy musimy zostawić
dokładnie
sami
i
sobie,
być może sami ze sobą pewne problemy sami ze sobą przepracować po to, żeby nie przelewać jakichś kwestii traum z dzieciństwa na własne życie rodzinne. Tu powinniśmy być poukładani i to jest gwarant.
Wracamy do formacji człowieka wewnętrznego.
Dokładnie.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz zawsze, tak. Kłania się Joanna z Niemiec. Kłaniam się serdecznie, witam ojca prowadzącego i szanowną panią gość, jak mogę się
pani
tak
wyrazić.
Pozdrawiam serdecznie pana Krystiana też z Niemiec i panią Joannę również, moją przedmówczynię. Chciałabym powiedzieć, że tak, oczywiście rodzice dali nam ogromną wiarę, nadzieję, miłość do Boga. To, co wzrosło w nas od samego początku, od miłości i do zakończoności, tak w skrócie powiedząc. Ale chciałabym powiedzieć również, szanowna pani profesor, to nie jest tak do końca. Ja kiedyś bardzo dawno temu, bo jestem już osobą, no nie jestem młodą, 60-letnią osobą już, kiedyś w życiu rzeczywiście byłam dzieckiem przemocy. Mój ojciec niby kochał mnie, ale mnie bił. To nie znaczy, że moja mamusia mnie nie broniła. Bardzo szybko umarła, więc ja nie chciałabym wchodzić w te wszystkie szczegóły. To nie znaczy, że ja swoją trójkę dzieci wychowałam gdzieś pod jakimś pręgierzem albo z jakąś dozą tego, że życie jest takie czy inne. Ja włożyłam w miłość w moje dzieci całą trójkę. Córka jest w Belgii, dwóch synów w Holandii. Dziękować Bogu, że wrócili do Polski. Ale powiem tak, synowie wrócili do Polski, są wspaniałymi ludźmi i ojcami, mężami. Córka została w Belgii, jest żoną Belga, zupełnie inna kultura. Oczywiście wszyscy się kochają, ale są problemy, bo ten wielki świat niekatolicki, czy to jest Holandia, bo to jest Holandia, w moich synach to była Holandia, zabrali swoje dzieci, swoje żony do Polski, ponieważ Holandia nie jest krajem dla nas katolików. Belgia jest jeszcze gorsza. Moja córka na razie jeszcze wychowuje swoje dzieci ze swoim mężem w Belgii. Ale powiem tak, szanownej pani gość programu. To nie tak do końca, że my własne dzieci wychowujemy tak, jak zostaliśmy my wychowani. Świat kreuje nasze dzieci. Jeżeli nasze dzieci się poddadzą temu, no to już jesteśmy przegrani, bo wielki świat nie jest dla nas Polaków.
Dziękujemy pani Anno, dziękujemy pani Anno. Znaczy ja proszę panią doktor Grażynę Szabelską o wytłumaczenie, bo nie wiem skąd się wzięło to, że nam przypisuje się tu w audycji, że myśmy takie sformułowanie użyli, to pierwsze.
Może tak,
a natomiast drugie, to na podstawie tego, co mi pani Anna, chciałbym zauważyć i też poproszę o komentarz, że do niedawna wartości europejskie to były wartości katolickie. Dzisiaj rozmawiamy, jak rozumieć wolność i odpowiedzialność. Chcemy te pojęcia, że tak powiem, wyjaśnić i zastanowić się, co zrobić, by one nie były relatywne, by ten system wartości ewangelicznych, wartości katolickich pozostał nie tylko rozpoznany, ale po rozpoznaniu umiłowany i zakorzeniony w nas i pośród nas. Tak,
tak, no to przykre, że często teraz jakby za mało się podkreśla, a nawet czasami zapomina, że żyjemy w kraju, który od zawsze wartości katolickie, chrześcijańskie stawiał na pierwszym miejscu, a nawet śmiało można powiedzieć, że dzięki nim przetrwał. I przetrwał również dzięki katolickiej, chrześcijańskiej rodzinie, gdzie te wartości, o których też mówimy, i wolność, i odpowiedzialność i za siebie, i za ojczyznę, powodowały, że w ogóle Polska jest dziś krajem wolnym. I często o tym zapominamy, że to dzięki tym chrześcijańskim, katolickim wartościom mamy, no porównując kondycję rodziny w innych krajach, to uważam, że nasza polska rodzina trzyma się całkiem nieźle.
Trzyma się.
No, jednak patrząc na w takiej szerszej perspektywie, kryzys rodziny w krajach zachodnich jest daleko bardziej zaawansowany i ten proces rozkładu relacji rodzinnych no toczy kraje Europy już od dawna.
Chociaż pół wieku temu to były potęgi katolicyzmu i siły wiary, siły misyjne, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią. Ten rozpad, jeżeli chodzi o relatywizm pojęciowy, relatywizm światopoglądowy i też relatywizm, jeżeli wartości, po prostu rozłożył i zniszczył Europę i te hierarchie wartości. Natomiast
no to powróćmy postmodernizm.
Tak, powróćmy do tego determinizmu, czy wychowanie determinuje nas do tego, że będziemy tak, jak byliśmy wychowywani, tak będziemy wychowywać.
Nie, właśnie tutaj cieszę się, że pani tą kwestię poruszyła. Ja uważam, że nasze wychowanie na pewno rzutuje na to, kim jesteśmy. Natomiast no, po to mamy rozum i po to mamy autorefleksję i po to też jesteśmy, jakby jesteśmy osobami, które we własnej wolności i we własnej odpowiedzialności korzystają ze świata, który dany jest tam w danej chwili, w danym momencie. I można wiele dobrego czerpać nawet ze złych doświadczeń w dzieciństwie, jeśli w odpowiedni sposób to w sobie przerobimy i w odpowiedni sposób przekujemy na coś dobrego, na siłę, na to, że jesteśmy w stanie pokonać no, pewne doświadczenia, które może nie zawsze były dobre w dzieciństwie, ale jeśli jest to potem przekute z pomocą Boga, śmiało myślę, możemy o tym powiedzieć, że samemu człowiek rzadko kiedy prostuje swoje losy. Jeżeli brakuje nam tego szczęścia, też tego daru wiary w Boga, znacznie trudniej jest pokonywać pewne wcześniejsze doświadczenia, które mogą rzutować na to, jakimi jesteśmy rodzicami, w jaki sposób wychowujemy nasze dzieci, ale z pomocą Boga jesteśmy w stanie to pokonać, a jeszcze dodatkowo, jeżeli sami jesteśmy otwarci na to, by korzystać z wiedzy, na to, by przemyśliwać, w jaki sposób przebiegają nasze relacje w rodzinie, czy z mężem, czy z dziećmi. Myślę, że nasze doświadczenia wcześniejsze mogą być tylko podstawą i fundamentem do tego, żeby...
Te negatywne są oczywiście, powodem do przezwyciężenia i taką szansą...
I do jeszcze większej siły.
A te dobre są do pomnożenia. I po to oczywiście, jesteśmy ludźmi wolnymi, odpowiedzialnymi, żeby przemieniać to, co złe, siłą dobra, to, co dobre, też umacniać.
I chciałam też jakby odnieść się jeszcze tutaj do pani, która przed chwilą się wypowiadała. Gratuluję i podziwiam, że w taki otwarty i szczery sposób powiedziała o pewnych elementach swojego życia z przeszłości, jednocześnie w pełnej świadomości, że ona nie poddała się temu, że ona właśnie potrafiła z pomocą i Boga, i swoich z własnych sił, rozsądku, miłości, odpowiedzialności, to wszystko w taki sposób w swoim życiu poprowadzić, że teraz z dumą może powiedzieć, że jest dobrą matką, że nie przeniosła tych niedobrych relacji z dzieciństwa na kolejne pokolenia. I tu we mnie jest akurat dosyć duża dawka nadziei, którą zawsze w sobie niosę, że można przerwać tą spiralę przemocy. Jeszcze tak kończąc może wątek przemocy. Można przerwać spiralę przemocy, ale trzeba wierzyć w Boga i wierzyć we własne możliwości tego, że jestem w stanie to zrobić, ale nigdy samemu.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże. Marcin Grzywacz, Skalet.
Prosimy, panie Marcinie.
Przysłuchuję się tej audycji i chciałbym przeczytać taką wypowiedź pewnego księdza na Oazie, którą kiedyś usłyszałem bardzo dawno, bo teraz już mam 46 lat, jak byłem młodzieżą. I tutaj ksiądz fajnie mówi, że właśnie od wieków była źle interpretowana relacyjność osób ci odmiennych względem siebie. To, co do Adama dopiero zachwyciła Ewa, prawda, to tutaj od wieków się grzmi, źle rozumie, głęboko patrzysz na kobietę, głęboko jak patrzysz porządliwie, a to chodzi tylko o to, jak byś gwałcił, być złoczyńcem, nienormalnym człowiekiem, niebezpiecznym. A święty Augustyn mówi, nie zachwyci się piękną kobietą, jest grzechem. I tym trzeba być ambon w normalnych kościołach, gdzie są normalni ludzie, bo tylko się odpycha od kościoła niepotrzebnie. Więzienia gwałcicielom o wyłupaniu grzmieć. Albo też, prawda, gdzieś tam twarz do połowy zakrywają kobietom. Od wieków autorytety nieprawidłowe formują ludzkość w nieprawidłowy
panie
sposób.
Marcinie, też... Panie Marcinie, nie prowadźmy od razu dyskusji z całym światem i z innymi tradycjami, kulturami. No, a dziękuję za ten telefon i to słowo Augustyna przypomniane, prawda?
Warto też właśnie, kontynuując ten głos Pana, wspomnieć też o innych słowach świętego Augustyna, które z kolei pięknie się łączą z naszym wątkiem wolności i odpowiedzialności. Kochaj i czyń, co chcesz. I źle rozumiane to przesłanie świętego Augustyna doprowadziło do promocji właśnie nieograniczonej wolności. To już wspomniałam na początku, rób ta, co chce ta. Najpierw miłość, dobro i w ramach tychże wartości nasza wolność okazuje się rzeczywiście nieograniczona, ale najpierw musimy kochać. Najpierw na pierwszym miejscu miłość.
Najpierw pani doktor, musimy żyć.
Najpierw musimy żyć. Najpierw jest gwarant tego, że będziemy kochać.
Najpierw musimy żyć, jeżeli jesteśmy przy tym bardzo ciekawym zdaniu świętego Augustyna, to też musimy zatrzymać się nad refleksją świętego Jana Pawła II, bardziej być niż mieć, i jego takiej ostrej krytyki przesłania Kartezjusza, myślę, więc jestem. Nie. Najpierw jestem. To jestem nie kształtuje. To sprawia, że tą największą wartością jest poszanowanie życia drugiego człowieka. Gdy zachwiejemy szacunek do życia drugiego człowieka, to wtedy mamy problemy z wolnością. Mamy problemy z miłością.
Tak.
Wtedy okazuje się, że nie szanuje drugiego człowieka, więc matka zabija dwójkę dzieci, że powstają potężne totalitaryzmy, obozy koncentracyjne, że bezpardonowo, bezkarnie zabijamy, niszczymy. A teraz, nie szanując życia drugiego człowieka, wiadomo, dopuszczamy zabójstwo dzieci nienarodzonych, wprowadzamy eutanazję. A więc to było to... Takie mój delikatny sprzeciw, że tą najwyższą wartością jest dobro. Czy najwyższą wartością jest miłość? Dobrze, ale najpierw musimy żyć. Jeżeli żyjemy i szanujemy życie drugiego człowieka, to wtedy rozpoczyna się to kocham.
Tak, tu się zgodzę. Przecież nie dotykaliśmy tego problemu, no ale zgodzę się, że fundamentalną wartością jest życie, niezaprzeczalnie, bo tylko wtedy, jeśli nie zaprzeczymy tej wartości, jesteśmy w stanie budować wartości, o których mówimy. Wolność, odpowiedzialność właśnie za życie. Wolność w takim rozumieniu, że moja wolność nie ogranicza i nie unicestwia cudzego życia, czyli wartość życia również ściśle wiąże się z tym, o czym mówimy, z wolnością i z tym, jak my jako ludzie rozumiemy naszą wolność. Nie możemy jej, jeżeli rozumiemy ją jako wolność wyboru w tak szerokim rozumieniu, że możemy wybrać, kto może żyć, a kto nie, no to jest właśnie cywilizacja śmierci, o której mówił święty Jan Paweł II.
Dziś rozmawiamy z dr Grażyną Szabelską, pedagogiem, jak rozumieć wolność i odpowiedzialność. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, halo.
Tak, ja.
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Ja już się przedstawiłam, Ania z Małopolskiej.
A to prosimy pani Anno, dopiero teraz jesteśmy na wizji i na antenie Radia Maryja.
A witam.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i panią pedagog. Jestem mamą pięciorga dzieci i zgadzam się zupełnie z tym panem z Niemiec, który właśnie też tu rozmawiał przed chwilą. Zgadzam się z tym poprzednikiem. I jeszcze chciałam dodać, że dziecko musi czuć, że jest kochane od rodziców i od dzieci trzeba wymagać, bo jak od dziecka się nie wymaga, to robi mu się dużą krzywdę.
Dziękujemy pani Anno, pani doktor.
W pełni się zgadzam. To odnosi się też właśnie do tej wolności, którą rodzic powinien dozować dziecku w zależności od jego etapu rozwoju. W zależności od tego, jaką wolność on może udźwignąć.
Jakby... Nie rozdrażniajcie swoich dzieci, pomijmy
danie,
ten temat.
No, oczywiście, danie dziecku nadmiaru wolności może być dla niego zbytnim ciężarem. I sprowadza się to do tego, że my nie jesteśmy w stanie dziecku powiedzieć...
To jest bardzo ciekawe, że to może być zbyt dużym ciężarem dla dziecka, to dziecko nie jest w stanie udźwignąć tego daru wolności. Nie rozdrażniajcie swoich dzieci, wymagajcie, no rozumiem.
Stawiajcie jasne, czytelne normy. Egzekwujcie pewne rzeczy od swoich dzieci. No to jest to, o czym również pani przed chwilą wspomniała. Wymagajmy od swoich dzieci, bo to jest dla nich coś dobrego.
A jeszcze ten wątek, nie rozdrażniajcie swoich dzieci. To taka zasada biblijna przypomniana, żeby ojcowie nie rozdrażniali swoich dzieci, no rodzice nie rozdrażniali swoich dzieci, czy mogą, no wiadomo, że nie mogą, ale często rozdrażniają, że te dzieci wychodzą z białą gorączką w tym procesie odpowiedzialności. A zatem wciąż wracamy do tego, jak wymagać.
No tak, dzisiaj rzeczywiście przy braku czasu, z którym borykają się rodzice. Dzisiejszy rodzic boryka się z problemem braku czasu dla własnego dziecka. I tu często no nie jest to wina rodzica, tylko wina tego, o czym ojciec wcześniej powiedział, systemu, który w taki sposób skonstruował rzeczywistość przeciętnego obywatela, że musi tyle pracować, że nakłada się na niego tak liczne obowiązki, że rzeczywiście ten czas dla rodziny jest ograniczony i odbywa się to kosztem tych relacji. I nie ma czasu na wymagania, bo potem przychodzi rodzic z pracy, no i co, ma tylko wymagać? I często sprowadza się to jakby w naszym sumieniu później, no budzi się takie przeświadczenie, no moja relacja z dzieckiem, oj, żeby tylko nie sprowadziła się do tego, że ja ciągle wymagam. Więc ta wolność czy obdarowywanie prezentami czy jakimiś jakby innymi przyjemnościami, które nie mają nic wspólnego z wykonywaniem obowiązków, choćby nawet obowiązków domowych, jest takim zagłuszaniem troszeczkę naszego sumienia, a nie wychowaniem do odpowiedzialności. Tu na to trzeba
zwrócić. To, o czym rozmawialiśmy 60 minut temu, należy powiedzieć, że jednak nie tylko rodzice są odpowiedzialni za to wychowanie, za to rozumienie, kształtowanie postaw wolności i odpowiedzialności, ale ludzkość, człowiek, społeczeństwo. A zatem pytanie, pani jest teraz w samorządach, jak kształtować relacje społeczne, jak kształtować prawo w wymiarze państwowym, międzynarodowym i tym samorządowym, by ono pomagało, nie tylko prawo, ale jak budować struktury, instytucje, które będą pomagać nam kształtować siebie i drugiego człowieka, zwłaszcza młodego, w postawach wolności i odpowiedzialności, by nie było to, o czym rozmawialiśmy, że wewnętrznie jestem wolny, wewnętrznie kształtuję swoje dzieci do wolności, odpowiedzialności, ale każdy mój powrót z pracy i mojego dziecka, nie mojego osobiście, ale w postawie rodziców, wracam, to co mówią często rodzice, to jest jedna wielka walka, by oczyścić z tego, co dziecko przyniosło ze świata, to co ja przyniosłem ze świata, by można było się spotkać w tej wolności, odpowiedzialności, co nazywaliśmy tutaj relacją osobową, by budować takie postawy. Pani doktor, krótkie podsumowanie i ustosunkowanie się do tego zdania.
Z pewnymi kwestiami nie jesteśmy w stanie walczyć, bo dotknął ojciec trudnych kwestii, jak korporacyjność, jak system. I tu faktycznie człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że jest też pewnym trybem i na wiele rzeczy, takie jak funkcjonowanie systemu, nie mamy wpływu jako indywidualne osoby. Jako samorządowiec również nie mam wpływu na to, w jaki sposób postrzegana jest dzisiaj relacja pracownik, pracodawca, w jaki sposób cywilizacyjnie pewne kwestie się...
Ale nie wystarczy budować szkół, przedszkoli, żłobków tylko i wyłącznie, skoro mamy kształtować człowieka, jesteśmy odpowiedzialni za człowieka
jako
osobę.
To, co możemy zrobić i robić na każdym poziomie, to w kwestii prorodzinności, pewnych systemowych rozwiązań, myślę, że powinniśmy dążyć do tego, by choćby dowartościować macierzyństwo. Bo dziś myślę, że macierzyństwo każdy gdzieś rozumie, jak jest ważne dla kobiety, dla społeczeństwa. Niemniej myślę, że pozostanie kobiety w domu z dziećmi, jej rola jako opiekunki tego ogniska rodzinnego, tak cywilizacyjnie nie do końca jest dowartościowana. Myślę, że to przed nami jeszcze pewien proces takiego większego zrozumienia, że to, co może zrobić kobieta na tym etapie, kiedy rodzi dzieci, to, co może dobrego zrobić, to jest rzeczywiście wychować
To jest macierzyństwo,
tak. To jest macierzyństwo, ale też to macierzyństwo w takim kontekście systemowym i społecznym jest przecież wychowywaniem przyszłego obywatela.
Czyli nie wystarczy budować żłobków, przedszkoli, dróg, tramwajów, nowych obiektów użyteczności publicznej, ale należy zainwestować w macierzyństwo i ojcostwo?
Dokładnie.
Bardzo gorąco dziękuję. Jak rozumieć wolność i odpowiedzialność? Doktor Grażyna Szabelska. Naszym Państwa gościem. Dziękuję również Państwu za współtworzenie rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.